A ja jestem pełen podziwu dla was, bracia i siostry, że tyle czasu tutaj jesteście i ciągle chcecie mnie jeszcze słuchać, że się w międzyczasie nie uciekli podczas przerwy, ale wróciliście na salę nabożeństw. A chciałbym przypomnieć, że mówimy o pełni Ducha Świętego. Jeszcze raz chcę zaakcentować, że pełnia Ducha Świętego jest nakazem. Jest czymś, czego Bóg absolutnie chcę, żebyśmy byli pełni Ducha. Żebyśmy byli pełni Ducha. To nie z Bożej strony są jakiekolwiek ograniczenia. Bóg udziela Ducha Świętego, jak powiedziane jest, bez limitu, bez miary. To w nas są pewne zahamowania, pewne wąskie przejścia, które uniemożliwiają Duchowi Świętemu posługiwanie się nami, opanowania, przejęcia nas pod swoją kontrolę. I jeśli pamiętacie, a myślę, że tak, bo to przecież było przed chwilą, jedną z najtrudniejszych dziedzin ludzkiego życia, która najtrudniej poddaje się Duchowi Świętemu, to jest nasza mowa, nasz język. Nasza mowa, Jakub mówi, kto w mowie nie uchybia, ten jest doskonały. W związku z tym, no problem wielu ludzi, tym mój problem, to jest problem z językiem. I powiedziałem, że żebyśmy się tym nie, to znaczy, żebyśmy się nie oskarżali, dążyli do tego, żeby nasza mowa była opanowana, ale żebyśmy jednocześnie nie popadali w rezygnację. Bo Biblia nam pokazuje na wielu wybitnych mężów Bożych, którzy także mieli z tym problem. I pierwszego z nich już wymieniłem i tym pierwszym, na którego wskazałem, był Noe. Ale nie tylko Noe. To nie był przypadek, o czym wspomnę, że gdy wreszcie Izrael wszedł do ziemi obiecanej, pierwszą przeszkodą, która stanęła na ich drodze, było Jerycho. To potężne miasto, mury którego były tak ogromne, że dwa wozy mogły się spokojnie mijać obok siebie. Kiedy byłem w Jerycho i oglądałem te stare, zwalone mury, byłem pełen podziwu, jak można było w tamtym czasie zbudować tak potężną fortecę. I oto przyszedł Izrael i mieli za zadanie zdobyć Jerycho. Czy pamiętacie, co zalecił Jozue? Oni nie mieli armat. Oni nie mieli kaciusz. Oni nie mieli machin wojennych. To był lud, który przyszedł z pustyni. To, co unieśli, to mieli. Cóż mogli unieść? Żadnego zbrojnego sprzętu. Ale kiedy wyruszali, aby zdobyć Jerycho, Bóg dał jedno polecenie, że mają codziennie obchodzić Jerycho wokół, że mają obchodzić wokół muru Jerycha codziennie przez 6 dni, a 7. dnia mieli obejść 7 razy wokół Jerycha. Obowiązywała jednak zasada. Czy pamiętacie, na czym ona polegała? Że to obchodzenie miało się odbywać w całkowitym milczeniu. Nie wolno było mówić. Obchodzili pierwszego dnia w milczeniu, drugiego dnia w milczeniu, trzeciego dnia w milczeniu, czwartego dnia. Może za pierwszym i za drugim razem szło łatwo, ale już następne razy pewnie pojawiały się problemy. Bo widzicie, człowiek ma w sobie coś takiego, że chce wyrazić swoje niezadowolenie, swoje wątpliwości, swoje obawy. I pewnie im też się chciało powiedzieć, no co ten Jozue sobie myśli? Jak on może? No przecież my tego Jerycha nie zdobędziemy ani do końca świata, chodząc tak wokół murów. I chciał się Izak podzielić z tym, ze swoją żoną Sarą. Ale nie mógł, nie wolno było. Sara chciała się podzielić tym z inną jakąś Żydówką. Nie wolno było. Obchodzili więc mury Jerycha w milczeniu. Czy zauważyliście, że jeśli my nie jesteśmy z czegoś zadowoleni, no chcemy to z siebie wyrzucić, chcemy to powiedzieć. Nawet w psychologii jest taka myśl, żeby wyrzucić siebie, nie trzymać tego, wypowiedzieć. Duszpasterze powiadają, no wyrzuć to z siebie, wypowiedz, ulży ci. Powiedz, ulży ci. A oni w tym niezadowoleniu musieli iść raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słońce grzało, a oni szli, a siódmego dnia 7 razy. Ale gdy w końcu już Jozue pozwolił, aby wydany został okrzyk, był to tak pełen mocy okrzyk, że mury Jerycha padły. Że mury Jerycha się rozleciały. Rozpadły się. Te potężne mury rozpadły się. Tak potężna moc się z nich wydostała, wyzwoliła. To, co było w nich kumulowane, teraz nagle wyzwoliło się w potężnym okrzyku i głos spowodował taką membranę, takie poruszenie, że mury Jerycha upadły. Ktoś kiedyś, kiedy na ten temat usługiwał w naszym zborze, zadał takie pytanie. Czy wiecie, co się wytwarza w czajniku, który gotujemy na gazie, do którego nalaliśmy pełno wody? Czy wiecie, co się wytwarza? Czy wiecie, co by się stało, gdybyśmy ten czajnik hermetycznie zamknęli? Ja nie jestem fizykiem, nie znam się na tym, ale na tyle rozumiem, że gdybyśmy ten czajnik hermetycznie zamknęli, tak żeby nic się tam z niego nie wydostawało i go podgrzewali, to w pewnym momencie nastąpiłaby ogromna detonacja. Para rozerwałaby prawdopodobnie ten czajnik. Moc bowiem wytworzyłaby się w środku tego czajnika i czajnik zostałby rozerwany. Ale tak się nie dzieje. Nie słyszałem, żeby komuś rozerwało czajnik. Gotujemy wodę, robimy herbatę, kawę, ale czajnik nie detonuje, nie wybucha. Dlatego tak się dzieje, ponieważ czajnik ma takie nieznaczące urządzenie nazywane dzióbkiem. Kiedy gotujemy, para, moc, która się tam w tym czajniku wytwarza, ulatnia się poprzez dzióbek. Woda się zagotuje, ale czajnik nie wybuchnie. I podobnie jest w naszym życiu. Moc Ducha Świętego, czy moc, powiedzmy, która mogłaby spowodować to czy tamto, no, ulatnia się poprzez nasz język, poprzez nasz dzióbek. Dzióbek jest przyczyną, że niekiedy ulatnia się moc. Czujemy się pozbawieni mocy. Może wy tego nie zauważyliście, ale przypuszczam, że zauważyliście, że zwłaszcza kaznodzieje, myślę, że to zauważyli, że im więcej przed nabożeństwem mówią, tym mniej mają za kazanicą do powiedzenia. Tak, to jest prawda. Dlatego ja osobiście wolę przed nabożeństwem szukać wyciszenia, szukać odosobnienia, bo jak jeden zacznie mówić do jednego ucha to, drugi do drugiego ucha to, jak ja zacznę tu odpowiadać, to jestem rozkojarzony i potem nie potrafię zebrać myśli. Dlatego moja rada jest taka, nie zawracajcie już głowy kaznodziejom, pastorom, kiedy siedzą i oczekują na słowo od Pana, modlą się. Pozwólcie im się skupić, pozwólcie im kumulować tę moc w sobie, żeby gdy wyjdą za kazalnicę, mieli co powiedzieć, mieli moc w sobie. Ja znałem takiego brata, który przyjeżdżał do nas jako misjonarz z Indii. Bóg go w nadnaturalny sposób używał. Bóg go używał do tego stopnia, że kiedy zwiastował kazanie, to ludzie wstawali i krzyczeli, że zostali uzdrowieni. On się nawet za nimi nie modlił, on po prostu zwiastował, kazał, mówił, a ludzie wstawali, zostałem uzdrowiony, halleluja, krzyczeli, zostałem uzdrowiony. I chciałem poznać sekret jego życia. On mieszkał u znajomych, mieszkał u mojego teścia w czasie ewangelizacji. Przyszedłem więc jednego dnia rano o 8, żeby się z nim spotkać, żeby z nim porozmawiać. Przyszedł do mnie, przywitał się, wypiliśmy herbatę. Zanim ja się oglądałem, jego już nie było. Spodziewałem się, że za chwilę przyjdzie. Ale mija godzina, mijają dwie, mijają trzy, jego nie ma. Pytam więc mojego teścia, to o której on wychodzi. Do obiadu on nie wyjdzie. Nie wyjdzie z pokoju do obiadu. Poczekałem więc do obiadu, myśląc, że po obiedzie będę mógł z nim porozmawiać. Zjedliśmy obiad, za chwilę patrzę, już go nie ma. Już go nie ma i do 5:30, o 6:00 było nabożeństwo, nie wychodził w ogóle z pokoju. Ale kiedy słuchałem, będąc w drugim pokoju, to słyszałem te jego głębokie westchnienia. Panie, użyj mnie dzisiaj. Panie, użyj mnie dzisiaj. Uczyń mnie dzisiaj swoim instrumentem, swoim kanałem. I zawsze przychodził pięć minut po. Pięć minut po rozpoczęciu nabożeństwa. I w pewnym momencie mnie już to zaczęło trochę denerwować, no bo pięć minut po nabożeństwie my tu rozpoczynamy, a jego nie ma. I potem go zapytałem, bracie, a czemu ty przychodzisz zawsze na końcu? On był Anglikiem, ale prowadził misję w Indiach. I mówi, bracie, ja się cały czas, przez cały dzień ładuję. Poprzez relacje z Panem, poprzez podłączenie się do mojego Pana, nabieram mocy. I gdybym ja przyszedł 10 minut przed nabożeństwem, to ten by mnie pytał, bracie Gross, jak się masz? Halleluja! I ja bym się w ten sposób rozładowywał. A ja chcę wyjść naładowany mocą Ducha Świętego i zwiastować słowo pod namaszczeniem. Ja nie chcę być frywolny w mojej mowie. Ja jako wtedy młody kaznodzieja długo nad tym myślałem. Zastanawiałem się. I doszedłem do wniosku, że nawet mój Pan, Jezus, często znikał na całe noce. I tam szukał społeczności z Bogiem. A kiedy wracał, ludzie przynosili chorych, sparaliżowanych, trędowatych i wszystkich uzdrawiał. Boże, daj nam takich kaznodziejów. Boże, daj nam takich sług. Ale żeby tak mogło być, to Duch Święty musi zapanować nad naszymi ustami. Duch Święty musi przejąć pod kontrolę nasze usta. Nie możemy być frywolni. I żeby przyspieszyć, bo mamy jeszcze trochę więcej tematów. Czy pamiętacie, Bóg powołał Izajasza. I jednego dnia Izajasz, mówi 6 rozdział Księgi proroka Izajasza, ujrzał Pana siedzącego na tronie wielkim i wyniosłym. Pamiętacie to, czy mamy czytać? Pamiętacie. A kiedy ujrzał Pana siedzącego na tronie wielkim i wyniosłym, w otoczeniu cherubów i serafów, którzy śpiewali święty, święty, święty jest Pan zastępów, Izajasz nagle coś w sobie zauważył. Izajasz nagle doszedł do pewnego wniosku. Biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i skalanych ust. Biada mi. Nagle zauważył przywarę swoich ust. Tu Pan, pod wpływem światła, jakie płynęło z tronu Bożego, Izajasz w tym świetle zobaczył nieczyste swoje usta. I to tak jest. Jeżeli jesteśmy w ciemności, nie widzimy na sobie żadnej plamy. Im kto bardziej jest w ciemności, tym mniej widzi na sobie wad. Ale im bardziej przybliżamy się do światła, tym bardziej widzimy wiele plam po wczorajszym obiedzie albo po dzisiejszym śniadaniu na sobie. A więc widzimy plany na sobie. To tak jest, że ktoś, kto jest w świetle, widzi swoje wady. Ktoś, kto jest w ciemności, swoich wad nie widzi, widzi wady tego, który stoi w świetle. Izajasz nagle zobaczy swoje wady. Chciałbym, żebyście zauważyli, że w poprzednich rozdziałach, w 5 rozdziale na przykład, Izajasz mówi, biada temu, biada temu, biada temu i biada temu. Czytajcie. A więc wyciąga palec i pokazuje, biada temu, biada temu, biada temu, biada temu i biada temu. A nagle w rozdziale 6, gdy znalazł się w świetle przed Panem, gdy zobaczył siebie, mówi, biada mi. Już nie mówi, biada tamtemu, ani biada tamtemu, tylko mnie biada, bo mam nieczyste wargi. Bo ma nieczyste wargi. I wtedy anioł podszedł do ołtarza, wziął, pamiętacie, ogień z ołtarza i dotknął jego warg. I Izajasz usłyszał, przepalone zostały, oczyszczone zostały twoje wargi. A Izajasz już działał, Izajasz już prorokował wcześniej, ale teraz dopiero zobaczył, że jego usta wymagają oczyszczenia. A gdybyśmy popatrzyli na proroka Jeremiasza, zanim Pan zaczął go używać, to w 1 rozdziale, w wierszu 9 czytamy, że Pan najpierw dotknął jego warg. Gdybyśmy czytali o Ezechielu, proroku Ezechielu, dowiedzielibyśmy się, że Pan dotknął najpierw jego warg. Kochani, zanim Pan nas zacznie używać, najpierw musi się rozprawić z frywolnością naszego języka. A zbór pański powiedział, Amen. Najpierw musi się rozprawić z frywolnością naszego języka. Chyba teraz rozumiemy, dlaczego psalmista, gdy się modlił, modlił się: Panie, postaw straż przed ustami moimi. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Więc psalmista Dawid, który pokonał potężnego wroga, jakim był Goliat, który potrafił pokonywać całe armie, doszedł do wniosku, że nie potrafi zapanować nad swoimi ustami. Dlatego prosi Pana: Panie, postaw straż przed ustami moimi. Nie wiem, czy wy się tak modlicie, ale ja się modlę codziennie, bo mamy codziennie modlitwę od godziny 6 rano do 7 i wtedy się modlimy i ja się codziennie prawie modlę: Panie, postaw straż przed ustami moimi, aby to, co dzisiaj będę mówił, w żaden sposób nie zasmuciło Ducha Świętego. Postaw straż przed ustami moimi. A więc, kochani, nawet najwięksi mężowie Boży czasem w emocjach nie potrafili zapanować nad swoimi ustami. Przypomnę wam jeszcze jednego, o którym często mówimy. Dzisiaj nawet mówiliśmy do południa i chyba już teraz wspominałem: Elizeusz, na którego spłynęło podwójne namaszczenie, kiedy zobaczył Eliasza odchodzącego. Ale kiedyś tenże Elizeusz, mąż Boży, namaszczony, szedł i z Jerycha wybiegła gromadka dzieci i wołały te dzieci pod jego adresem: hej ty łysy, hej ty łysy, hej ty łysy. Gdyby nie był łysy, to by tak nie wołały. Prawda? Gdybym miał fryzurę taką, to by dzieci nie wołały, żeby... On po prostu był łysy. No cóż, to była prawda. Ale ta prawda go tak zirytowała, tak go zdenerwowała: jak to takie dzieci będą za mną wołać, że jestem ja prorok, a one za mną wołają łysy. Tak się zdenerwował, że co zrobił? Przeklął te dzieci. Potem wyszły niedźwiedzie i porozszarpały te dzieci. Ale o czym to mi, co mi to sygnalizuje? Że ten wielki prorok, pomazaniec pański, miał problemy z opanowaniem swojego języka. Kochani, nie ma chyba problemów z Boże, kiedy tu jesteśmy, to wszyscy jesteśmy bardzo święci. Gdy patrzę na was, na moich braci, siostry, to gdybym to mógł, to bym ich wszystkich do nieba już posłał, bo tacy wyglądają święci. No ale jak wracamy do domu i tam nam żona na nagniotek nadepnie, albo mąż na nagniotek nadepnie, albo dzieci coś tam nabroją, no to się wtedy okazuje, objawia się, na ile mamy opanowane nasze usta. Mamy je opanowane tak długo, dopóki nas ktoś nie zdenerwuje, dopóki emocji nie zagrają. Tak jak w przypadku Noego, tak jak w przypadku Elizeusza, emocje nie panujemy nad sobą i zaczynamy mówić. I kiedy czasem zwracam komuś uwagę, mówię: słuchaj, no czemu ty tak dużo mówisz? Czemu ty tak szybko się, z twoich ust szybko wychodzi to, co niebudujące? No to najczęściej słyszę taką odpowiedź: taki już jestem i nic na to nie potrafię, za to nie mogę. Taki już jestem. Ja mówię: jaki ty jesteś, to ja wiem, ale takim być nie musisz. Poddaj się Duchowi Świętemu, a Duch Święty zacznie zmieniać i twoje usta. Najłatwiej to się usprawiedliwić: taki ja już jestem. No a teraz jeszcze wymyślili ludzie inną rzecz: to demon. I gromią tego demona. Ale oni nie są winni. To albo tacy są, albo to demon. Nie. No, nie okłamujmy siebie samych. Dlatego Piotr pisze: dołóżcie wszelkich starań. Dołóżcie. Jeśli my nie dołożymy starań, nie będziemy pracować nad sobą, nie będziemy pozwalać, nie będzie nam na tym zależało, aby Duch Święty zmieniał nasze usta, to nigdy nie nastąpi. Będziemy wszystkich oskarżać, a w końcu, tak jak Ewa i Adam na diabła to złożyli, tak my będziemy na demony to składać, ale nigdy nie nastąpi przemiana naszych ust. Przyznaj, jak przyznał Izajasz: biada mi, ponieważ jestem człowiekiem nieczystych ust biada mi. Panie, to we mnie jest problem. Zmień moje usta, zmień mnie. Wtedy Bóg, mając to wtedy Duch Święty, mając to przyzwolenie, zacznie zmieniać Twoją mowę. Zacznie zmieniać to, co do tej pory wypowiadałeś. A więc, kochani, mówimy o grzechach naszych ust, o tym, co zasmuca Ducha Świętego, jeśli chodzi o nasze usta. Mówimy o tym. I powiedzieliśmy sobie już o tym pierwszym problemie naszych ust, jakim jest, jeszcze raz to powtórzmy za Pawłem, apostołem Pawłem, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. A więc pierwszą przywarą naszych ust jest kłamstwo. Kłamstwo. Czasem wydaje nam się, że to jest nieprawdopodobne, żeby wierzący ludzie kłamali. To jest nieprawdopodobne. Nie dopuszczamy takiej ewentualności, żeby wierzący ludzie kłamali. Ja odpowiadam na tę wątpliwość tak oto. Gdyby to było niemożliwe, to Paweł by tego nie pisał. To by Paweł nie pisał do wierzących i świętych, nie kłamcie. Odrzućcie kłamstwo. To jest możliwe. Dlatego Paweł to napisał. A nie każdy już sam siebie sprawdzi, doświadcza siebie samego, czy wszystko, co mówi, jest prawdą. Niech dzieci, uczniowie sprawdzą, czy rzeczywiście dzisiaj byli w szkole, czy na wagarach. A kiedy mama pyta, byłaś córeczko w szkole? Byłam. Ale że na jednej tej kolekcji, to już tego nie mówi. No i inne sytuacje, gdy mąż przynosi pensję i tam coś odłożył na bok, czy tyle zarobiłeś? Pyta żona. Tyle. Ale gdyby tak wytrzepać to z kieszeni, to by tam coś jeszcze mogło wylecieć. A więc czy zawsze mówimy prawdę? Czy też od czasu do czasu dopuszczamy kłamstwo? A wiecie, że jest coś takiego jak półprawda? Tak, to jest kłamstwo. Kto taką prawdę mówił? Abraham. Czy to jest twoja żona? Nie, to jest moja siostra. Ale już zapomniał dopowiedzieć, tak, to jest moja siostra, to jest moja żona i to jest zarazem moja żona. A już tego nie powiedział. To było kłamstwo. I dlatego, gdy wracał z Egiptu, wrócił z powrotem do ołtarza, przy którym rozmawiał z Panem, zanim tam poszedł, wrócił, żeby na nowo pojednać się z Bogiem. Rozpocząć z tego miejsca, z którego zaczął się od Pana oddalać. Ale to jest inny temat. A więc kłamstwo jest pierwszą przywarą naszych ust. Kłamstwo jest pierwszą przywarą naszych ust. Jakie jeszcze? Nieprzyzwoite słowa, wiersz 29. Nieprzyzwoite słowa, o Paweł mówi, niech nie wychodzą z ust waszych. Tylko takie, które mogą budować. Co to są te nieprzyzwoite słowa, z których żadne nie może wyjść z naszych ust, tylko te, które służą ku zbudowaniu. Inne tłumaczenia, albo powiedzmy bardziej precyzyjne tłumaczenia, mówią tutaj, niech żadna zniechęcająca mowa nie wychodzi z ust waszych. A więc jest tu mowa o jakiejś zniechęcającej mowie. O jakiejś zniechęcającej mowie. Niech żadna zniechęcająa mowa nie wychodzi z ust waszych. Czy mamy jakieś przykłady w Biblii zniechęcającej mowy? Owszem, mamy. Mamy przykład zniechęcającej mowy, choćby w tym oto miejscu, w tym oto fragmencie, jakim jest 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 13. Mojżesz z polecenia Boga wysłał 12 wywiadowców do ziemi obiecanej. Po 40 dniach wrócili. Po 40 dniach wrócili i 10 z nich stanęło przed Mojżeszem i mówią, piękna to jest ziemia, popatrz jakie owoce rodzi. Ale zaraz dodali, ale ta ziemia pożera jej mieszkańców. Tam są grody warowne, tam olbrzymy mieszkają, my jej nie zdobędziemy. I gdyby na tym poprzestali, nikt by im nie miał za złe. Nikt by im nie miał za złe, gdyby na tym poprzestali. Ale oni to wypowiedzieli przed Mojżeszem. A wtedy podeszło dwóch, Jozue i Kaleb, i powiedzieli, tak, to prawda, tam są olbrzymy, tam są grody warowne. Ale Mojżeszu, skoro Pan jest z nami, to my to zdobędziemy. To my to zdobędziemy. Mojżesz stał przed Panem i zastanawiał się pewnie, no kto, komu przyznać rację. Po ludzku rzecz biorąc, powinien był przyznać rację tym 10, bo ich było więcej. Większość była za tym, żeby nie iść, żeby wracać do Egiptu, bo nie zdobędą. 2, Jozue i Kaleb, byli innego zdania. I pewnie oni też oczekiwali, tych 10 pewnie też oczekiwało, że Mojżesz im przyzna rację. No, was jest większość, was jest więcej, przegłosujemy tych 2 i tak dalej. Ale ku ich zdumieniu Mojżesz przyznał rację Jozuemu i Kalebowi. Pamiętacie to wydarzenie? Tak. To co zrobiło wtedy tych 10? Poszli między ludzi. Skoro nam pastor nie przyznał racji, to my teraz musimy szukać naszej racji wśród zborowników. Poszli między zbór. Poszli między ludzi i rozpuszczali złe, niebudujące wieści o ziemi obiecanej. Kto z was to pamięta? I wiecie, do czego doprowadzili tymi swoimi niebudującymi słowami? Doprowadzili do tego, że cały lud zaczął płakać. Zaczął ubolewać. Doprowadzili do upadku ducha. To były te niebudujące, zniechęcające słowa. Stracili ochotę, żeby iść dalej, żeby cokolwiek robić. Chcieli po prostu wrócić. Zniechęcająca mowa. Zniechęcające słowa. No więc to jest właśnie to. Naszą powinnością jest zachęcać. Dar prorokowania, o którym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, przychodzi ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku korekcie. A ci natomiast zrobili zupełnie coś przeciwnego. Mówię tak, bracia i siostry, jeśli nie możesz powiedzieć niczego budującego, to lepiej nie mów nic. Zgadza się? Bo nie mówiąc negatywnie, doprowadzisz do upadku swojego brata albo siostry. Nie mów nic. Pamiętacie, ktoś kiedyś chciał w ten sposób usłużyć Panu Jezusowi. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, no a teraz, było to w Cezarei Filipowej, Pan Jezus mówi, a teraz pójdziemy do Jerozolimy i tam Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany. A wtedy przystępuje Piotr i chce usłużyć Jezusowi. Panie, nie przyjdzie to na Cię. Panie, nie przyjdzie to na Cię. A więc mową niezachęcającą chciał Piotr usłużyć Panu Jezusowi. Pan Jezus się odwrócił i powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Czy kiedykolwiek już w sposób podobny powiedziałeś? Nie zachęcam cię, żebyś to robił, ale jeśli ktoś się wprosi do ciebie na kawę, albo go zaprosisz na kawę, a on ci zacznie opowiadać, zniechęcać na zbór, na pastora, na starszych, zacznie cię zniechęcać, zacznie mówić negatywnie, upoważniam cię, choć nie mam takich uprawnień. Ja w swoim zborze moich zborowników upoważniłem. Powiedzcie takiemu, idź precz ode mnie. Nie wiem, czy ktoś posłuchał pastora, czy nie, ale dałem upoważnienie, bo to jest mowa zniechęcająca. To nie podnosi ducha. Czy nie lepiej byłoby poklepać takiego kogoś po ramieniu i powiedzieć, bracie, głowa do góry, Pan jest z nami. Pan jest z nami. Ufaj. Ufaj, nie upadaj. No przecież i ten starszy jest tylko, ty jest tylko człowiekiem. A poza tym, widzisz, Boże Słowo mówi tak, kochany mój bracie, jeśli masz coś przeciwko komu, to nie do mnie przychodź, tylko idź do tego, do kogo masz coś. Jest tak napisane? Jeśli masz coś przeciwko komu, jeśli masz, to idź do niego i w cztery oczy mu usłuż. Powiedz mu, wiesz co, nie podoba mi się to, co ty robisz. Nie podoba mi się, co ty myślisz. Porozmawiaj z nim. Zaproponuj mu modlitwę. I w ten sposób nie zgrzeszysz w ten sposób, bo postąpisz według Słowa Bożego. A jeśli cię nie usłucha, weź kogoś jeszcze z sobą i powiedzmy w sześć oczu porozmawiać. To też jest biblijne. ale jest to niebiblijne, jeśli chodzisz po zboże i rozsiewasz ploty. I plotkujesz. I plotkujesz. I opowiadasz. Bo to są plotki wtedy. Przyczynia się do upadku ducha. Ci, którym to mówisz, tracą entuzjazm. Tracą ochotę przychodzenia do zboru. Tracą ochotę dawania do zboru. Następuje upadek ducha. To są zniechęcające słowa. Niech Bóg nasze usta oczyści. Jeszcze zniechęcające słowa, ten wiersz 29, to oskarżycielskie słowa. Nie tylko powodujące zniechęcenie, lęk, który się ledwo kurzy i jeszcze go dogaszasz. Nie tylko chodzi o zniechęcające, ale także o oskarżycielskie słowa. A więc oskarżanie, bo to słowo, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, tylko takie, które może budować, aby przyniosło błogosławieństwo. Można też tłumaczyć, niech żadne oskarżycielskie słowo nie wychodzi z ust waszych. Czy mamy przykłady w Biblii oskarżycielskiej mowy? O, jest jej bardzo dużo. Jest jej bardzo dużo. I muszę wam powiedzieć, że zdumiewające, że pierwszym takim przykładem oskarżycielskiej mowy była osoba Mojżeszowi najbliższa. Już się domyślacie, kogo mam na myśli. Jest o tym mowa w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w 1 wierszu. Najbliższa Mojżeszowi osoba, której Mojżesz tak wiele zawdzięczał. Bo to przecież ona jak gdyby uratowała jego życie wtedy, gdy w Egipcie kazano mordować pierworodne. Ona uwiła koszyk i do tego koszyka włożyła swojego braciszka Mojżesza. To ona wraz z innymi kobietami, gdy przeszli Morze Czerwone, wzięła tamburynę i zaczęła chwalić Boga, jak dobry jest Bóg. To ona, Miriam, siostra Mojżesza, najbliższa Mojżeszowi osoba. Teraz stała się rzecz, no powiedzmy, niezrozumiała dla mnie. Ja jej do końca nie rozumiem. Bo co się stało? Mojżesz, który parę rozdziałów wcześniej mówił, że nie powinni Izraelici pojmować za żony poganki, nagle sam się żeni z kuszytką. A więc 14 rozdział, 12 rozdział mówi, że Mojżesz pojął za żonę kuszytkę. A Kuszyci to nie należeli do Izraela. To był obcy naród, nie wrogi, ale nie należał do Izraelitów. I Mojżesz pojął za żonę Kuszytkę. I Biblia powiada wtedy. A więc kiedy to się stało? Wtedy Miriam w obecności całego ludu publicznie wypowiadała się przeciwko Mojżeszowi. I dołączył do niej też i jej braciszek kochany, i także Mojżesza braciszek, Aaron. I oni oboje zaczęli publicznie podrywać autorytet komu? Przywódcy, liderowi, Mojżeszowi. Podrywanie autorytetu liderowi, no to znaczy pozbawić go służby liderskiej. To znaczy spowodować, że lud nie będzie miał do niego zaufania. A jeśli nie będzie lidera, nie będzie pasterza, no to kto poprowadzi? A oni postanowili poderwać, świadomie albo nieświadomie, podrywali w ten sposób autorytet Mojżeszowi. I wtedy, gdy podrywali autorytet, publicznie się negatywnie wypowiadając przeciwko Mojżeszowi, ukazała się chwała Boża. I Bóg ich przywołał do namiotu. Chodźcie. Będziemy rozmawiać. No, uruchomcie teraz swoją wyobraźnię. Miriam szła jako obrończyni sprawiedliwości. A pewnie za nią też jako obrońca sprawiedliwości podążał Aaron. I w tym momencie Bóg mówi, że Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. Mojżesz pewnie szedł więc pokornie, ze schyloną głową, świadom tego, że no, nie postąpił tutaj zgodnie z prawem Bożym. Szedł więc pokornie, może ronił łzy. Uświadomił sobie nagle, że źle zrobił. I widzicie, ci nie zrobili niczego złego, oprócz tego, że się źle wypowiadali. A Mojżesz zły czyn zrobił, ale szedł ze schyloną głową, pokornie, ze łzami w oczach. I nagle, gdy stanęli przed namiotem, Bóg mówi, czy jest ktoś na ziemi pokorniejszy niż sługa mój Mojżesz? No, resztę już znacie. Nagle Miriam pokryła się trądem. A Aaron, gdy zobaczył, co się z Miriam stało, zaczął, Mojżeszu, bracie mój, módl się o mnie. A więc popatrzcie, po czyjej stronie stanął Bóg. Miriam na 7 dni musiała być odizolowana, wyłączona z obozu. Aaron swoją postawą strachu przeprosił Boga. Bóg stanął po stronie swojego sługi Mojżesza. Ale oni zdecydowali się wypowiedzieć mowę jako oskarżycielską. A kto oskarża braci? 12 rozdział Apokalipsy. Strącony zostanie któregoś dnia oskarżyciel braci naszych, a nim jest szatan, diabeł. Oskarżyciel braci. Nie wiem, czy Miriam w tym czasie była świadoma, że usta swoje oddała do dyspozycji oskarżyciela, czy nie. Ale my bądźmy świadomi, że jeśli oskarżamy brata, jeśli potępiamy brata, oskarżamy brata, to dajemy nasze usta do dyspozycji oskarżyciela, diabła. A tym samym zasmucamy Ducha Świętego Bożego. Czy w związku z tym krytykowanie, oskarżanie nie powinno raz na zawsze zostać usunięte z naszych warg? Czy w związku z tym nie widzimy potrzeby, aby prosić, Panie, niech Duch Święty przemieni moje usta. Postaw straż na moich ustach. Czy nie powinniśmy jak Izajasz zawołać, biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i oskarżających ust. Ja widzę taką potrzebę w swoim życiu. Nie wiem, czy wy ją widzicie, ale mam nadzieję, ufam, że także. Ufam, że także. Kończąc ten temat, bo chcę zakończyć już ten temat, pozwólcie, że zadam wam i sobie takie pytanie. Dlaczego ludzie uciekają się do krytykowania i oskarżania? Dlaczego? I tu sięgnę po znawców psychologii duszy ludzkiej. Psycholodzy wymieniają 3 główne powody, dla których my innych krytykujemy. Dlaczego jedni ludzie krytykują drugich? Krytykujemy innych, kochani, dlatego, że chcemy siebie przedstawić w lepszym świetle. Nam się wydaje, że jeśli ja będę krytykował brata X, to ja wyjdę za bardzo duchowego. A więc, że ja siebie stawiam w lepszym świetle. Ale to nie jest tak. Krytykując innych, obnażamy siebie samych. Dajemy świadectwo, kim my jesteśmy, jeśli krytykujemy innych. Krytykujemy innych, aby wyrzucić z siebie naszą nędzę, ubóstwo duchowe. Jeśli ktoś krytykuje, niech nie mniema, że jest lepszy duchowo, wyżej stojący duchowo. Nie, nie. To świadczy od nędzy duchowej tego człowieka. Poza tym, po trzecie, krytykujemy innych za te rzeczy, z którymi sami mamy problemy. Zgadza się? W sobie nie widzę problemu, choć go mam, ale mój problem widzę w czymś, w kimś. I dlatego jego krytykuję, ale to jest mój problem. Przenoszę mój problem na niego. Tak mówią mądrzy ludzie tego świata, że u innych najszybciej zauważamy nasze błędy. Inaczej wypowiedź Adama o Stefanie, wybaczcie, jeśli jesteście tutaj, nie mam na myśli Adamów tu będących, a więc wypowiedź Adama o Stefanie więcej mówi o samym Adamie niż o Stefanie. Teraz wyobraź sobie, że jesteś tą osobą, która jest krytykowana. No to najczęściej ci, którzy są na czele, są krytykowani. No więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi osobami, które są krytykowane. Jaką zająć postawę, kiedy jesteśmy krytykowani? Niech mi wolno będzie udzielić wam trzech rad, jeśli jestem krytykowany. Jaką mam zająć postawę? Pierwsza postawa, pierwsza zasada. Zadaj sobie pytanie, gdy jesteś krytykowany. Zadaj sobie pytanie, czy jest to prawdą, za co jestem krytykowany? Czy jest to prawdą? Jeśli jest to prawdą, to nie wolno tego ignorować. Jeśli jest to prawdą, nie mogę przejść koło tego obojętnie. Jeśli jest to prawdą, nie mogę tego ignorować. Bo prawda, bracia i siostry, jest taka, że to najczęściej krytycy mówią nam całą prawdę. Ktoś, kto nas krytykuje, jeśli to jest prawdą, jest jedyną osobą, która nam mówi prawdę. Czy zrozumieliście, co chciałem powiedzieć? Kiedyś matka powiedziała do swojego syna: synu, zważaj w życiu nie na tych, którzy ci schlebiają, bo oni najczęściej obłudnie cię będą chwalić. Zważaj na tych, którzy cię krytykują i zastanów się, czy to, co oni mówią, jest prawdą. A jeśli to jest prawdą, nie przechodź obok tego obojętnie. A więc jeśli jesteś krytykowany, zadaj sobie pytanie, czy jest to prawdą. Jeśli jest to prawdą, weź to pod uwagę. Jeśli nie jest to prawdą, to jest to czym? Kłamstwem. A jeśli jest to kłamstwo, to nie walcz z kłamstwem. Wiesz, co trzeba zrobić z kłamstwem? Wyrzucić je na śmietnik. Koniec. Jeśli to jest kłamstwo, to mnie nie dotyczy. Wyrzucam je na śmietnik. Ja znam pastora, który w zasadzie przez długie lata męczył się. Męczył się, bo grzebał w śmieciach kłamstwa. Ktoś tam coś powiedział, a kłamstwo ma to do siebie, że jeśli jest puszczone, ono zaczyna żyć. Ktoś tam coś o nim powiedział, że to tamto gdzieś tam z kasy niby wziął pieniądze, no i on, biedak, uruchomił całe dochodzenie w zborze. Poszedł do tego: bracie, jak ty powiedziałeś? Ten mówi: ja nic nie mówiłem, ten powiedział. Nie ty. Poszedł do tamtego i tak chodził biedny od miejsca do miejsca i pogrążał się coraz bardziej. Kiedyś go spotkałem przygnębionego i zapytałem, no co się z tobą dzieje? On mówi: wiesz, chodzę i chcę dojść, kto to powiedział. Ja się pytam, a jest to prawdą, co o tobie powiedzieli? Nie, to jest kłamstwo. Kochany, wyrzuć to na śmietnik! Nie daj satysfakcji diabłu! Odrzuć to. Bo jeśli będziesz grzebał, to im głębiej będziesz wchodził w śmiecie, tym bardziej się będziesz zanieczyszczał. Czy wy coś takiego doświadczyliście? Nie grzeb w śmieciach. Bo jeśli to nie jest prawdą, to jest kłamstwem. I trzecia rada, jeśli jesteś krytykowany, no powiedzmy, jeśli to jest prawdą, nie lekceważ. Ukusz się, pójdź, przeproś, pójdź, załatw, jeśli to jest prawdą, ale jeśli to nieprawdą, wyrzuć to na śmiecie, a jednocześnie praktykuj, zmuszaj się do przebaczenia. Zmuszaj się do przebaczenia. Jeśli okazuje się, że ktoś coś przeciwko tobie powiedział swoimi ustami, a ty widzisz, że to jest nieprawdą, no nie chodź za tym. Zostaw to. Przebacz temu człowiekowi, przebacz tym, którzy cię oskarżają, którzy powiedzieli to, co powiedzieli. Przebacz, przejdź obok tego do porządku dziennego i wszystko będzie dobrze. Bo jeśli zaczniesz grzebać, przepadniesz. Jeszcze nikt z kłamstwem nie wygrał. W związku z tym nie przejmuj się tym. Żyj dalej, dziękuj Bogu. Niemcy mają takie powiedzenie: zdechłego psa się nie kopie. Więc jeśli by diabeł nie widział w tobie zagrożenia, to by cię nie kopał. Ale skoro widzi w tobie zagrożenie, dlatego cię kopie. A kopie cię w jaki sposób? No między innymi poprzez kłamstwo. Tym się nie przejmuj. Zapytacie, a czy ty coś takiego przeżyłeś kiedykolwiek? Tak, przeżyłem. Wyobraźcie sobie, kiedy spotyka mnie jeden brat i mówi: słuchaj, bracie, chodzi taka wieść po zborach, że ty masz nieślubne dziecko. Nie, że twoje pierwsze dziecko jest nieślubne. Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy to jest prawdą, czy nie? Wziąłem mój dowód osobisty i mówię, popatrz bracie, ożeniłem się w takim i w takim roku, a moja córka pierwsza przyszła 3 lata po moim ślubie. Jeśli to jest przyślubne dziecko, to znaczy, że żona moja nosiła 3 lata. Resztę sobie dopowiedz. I puściłem to w niepamięć i powiedziałem, Panie, przebacz mu. No bo co miałem zrobić? Nie zajmuj się plotkami. Nie zajmuj się plotkami, bo one cię pogrążą. Ojej, my już musimy kończyć, tak. I zakończymy to, bo jeszcze jest jeden fakt, jedna prawda. Bezwstyd i błazeńska mowa. Bezwstyd i błazeńska mowa. To nie są wszystkie powody zasmucania Ducha Świętego, ale bezwstyd i błazeńska mowa. Pewnie się zastanowicie, co też ja mam na myśli. Nie mnie pytajcie, pytajcie Pawła, co Paweł miał na myśli, kiedy mówił, że bezwstyd i błazeńska mowa i głupie, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Lecz raczej dziękczynienie. Ja się starzeję. Bo pamiętam, jak się kiedyś starsi bracia schodzili, ja byłem dopiero co dorastającym chrześcijaninem. Wspomnę brata Bazylego Osieczkę, którego niektórzy z was znacie, i innych braci. Oni, gdy się schodzili, przychodzili do jakiegoś domu, zasiadali za stół, wyciągali śpiewniki i zaczynali śpiew. Wielbili Pana, chwalili Pana. Śpiewali i chyba końca nie było tym śpiewom. Śpiewali. No a co się dzieje, gdy się dzisiaj bracia pastorzy schodzą? Ty słyszałeś taki widz o Żydzie, Rosjaninie i Polaku? Nie słyszałeś? To ci opowiem. I zaczyna się. A jak on skończy? A ty słyszałeś o Rusku, który poleciał w kosmos? I zaczyna się. A inni chichają się, śmieją. Wiecie, mnie to mierdzi. Czasem nawet mówię bracia, no, ze względu na mój wiek trochę mnie słuchają. Ale tak być nie powinno. Bo cóż to jest? Takie gadanie. To jest błazeńska mowa. To są żarty. A to przecież nie przystoi. A to nie przystoi. To jest błazenada. My nie jesteśmy błaznami. My jesteśmy synami, córkami Bożymi. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty oczekuje od nas powagi, rozsądku. Jest taki człowiek, nazywał się Lot. Mieszkał w Sodomie i Gomorze. I kiedy przyszli aniołowie Boży do niego i mówią mu, wiesz, zabieraj całą swoją rodzinę i wszystkich, których tu masz i uchodź w góry. A on miał córki, 2 córki. A te 2 córki miały narzeczonych. I wtedy powiedział do narzeczonych, kandydatów na mężów, do swoich córek, słuchajcie, to miejsce będzie zniszczone, uciekajmy stąd. Czy zauważyliście, co tam jest napisane? A oni myśleli, że on żartuje. Widocznie do tej pory żartował. I teraz, kiedy o tym mówił, także myśleli, że on żartuje. No bo jak odróżnić, kiedy człowiek żartuje, a kiedy mówi prawdę? Ja nie chcę powiedzieć, że mamy być gburami. Ale też musimy panować nad naszymi ustami. I usta nasze są właśnie tą jedną z tych dziedzin, które się najtrudniej poddają Duchowi Świętemu. No przykro mi, że nie mogę pokazać na następne. Ale chyba to jest też, chyba już to wystarczy, żebyśmy dzisiaj stwierdzili, że naszymi ustami, niepodporządkowaniem naszych ust zasmucamy Ducha Świętego, ograniczamy Ducha Świętego, że z wielu chrześcijańskich ust płynie woda gorzka i słodka, a przecież powiada Pismo Święte, to jest niemożliwe, żeby z tego samego źródła płynęła woda gorzka i słodka. Nie jest to możliwe. Duch Święty chce, aby spod progu naszej świątyni, jaką jest nasze serca, popłynęła woda żywa. Brat tu chyba dzisiaj czytał na początku. Z wnętrza waszego mają popłynąć wody żywe, życia. Niech Pan przejmie pod kontrolę nasze usta. Niech nasze usta nie zasmucają Ducha Świętego Bożego. Niech nie ograniczają nasze usta możliwości naszego Pana, Ducha Świętego. Niech nie ograniczają. Niech w pełni Duch Święty kontroluje naszą mowę, nasze usta. Chcecie tego, kochani? Ja tego bardzo chcę. Dlatego się modlę, Panie, przejmij kontrolę, całkowitą kontrolę nad moimi ustami. Poddaję Ci moje usta. Przejmij je pod swoją kontrolę. Bądźcie pełni Ducha. Ta pełnia Ducha niech skutkuje tym, że wszystko w naszym życiu jest Mu podporządkowane. Nie zamykajmy Ducha Świętego jak gołębia w klatce. I Duchu Święty, masz do wszystkiego prawa, ale usta do mnie należą i ja będę robił z nimi, co będę chciał. Nie zasmucajmy Ducha Świętego Bożego naszą mową. Poddajmy, jeszcze raz powtarzam, nie ograniczajmy. Bądźmy pełni otwarci, pełni Ducha otwarci na Jego przemianę. Na Jego przemianę. I kończę moje rozważanie dzisiaj jednym z wierszy w liście apostoła Pawła do Rzymian. Jednym z wierszy z listu apostoła Pawła do Rzymian. Jest to moje życzenie noworoczne pod waszym i swoim adresem. Posłuchajcie, co Paweł pisze. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie do czego? Aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. Więc tych, których Pan poznał, nas, Pan przeznaczył, postawił przed nami cel. Jaki? Abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czyli do Jezusa Chrystusa. Abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czy wyobrażacie sobie usta Pana Jezusa? Czy one kiedykolwiek Mu wypowiadały błazeńską mowę? Czy kiedykolwiek z Jego ust wychodziła błazeńska mowa? Oskarżycielska mowa? Potępiająca mowa? Przecież On trzciny nadłamanej nie dołamał, a więc podnosił. A my się mamy stawać do Niego podobni. Na tym polega chrześcijaństwo. Że się upodabniamy do natury Jezusa Chrystusa. Amen.